Dylematy mamy i taty.
Agnieszka Isańska, terapeuta pedagogiczny, pedagog szkolny, ekspert Polskiego Forum Rodziców. Czy dzieci potrafią się jeszcze bawić bez smartfona?
Tak. Dzieci potrafią się jeszcze bawić bez smartfona i widziałam wielokrotnie wakacje, w trakcie których telefon był niepotrzebny, bo nie było zasięgu. Wiem, że dzieci wyjeżdżające na obozy harcerskie, nie mając baterii słonecznej czy dostępu do akumulatora samochodowego, również wytrzymują 3 tygodnie w lesie bez kontaktu stałego z rodzicami, bo bateria rzeczywiście wystarczy na 2-3 rozmowy w ciągu 3 tygodni. Mamo, hej, wszystko w porządku? I na tym się kończy rozmowa. Wiem też z doświadczenia rodziców, z którymi mam kontakt na terenie szkoły, że wprowadzają według nich słuszne kary za to, że czegoś nie zrobili, czy niewłaściwie się zachowali, że rzeczywiście odbierane dzieci mają telefony. I wtedy opowiadają o tym, że albo nareszcie zaczął się bawić, nareszcie zaczął się odzywać do nas normalnie, albo innego typu zachowania przytaczają, że dziecko było pobudzone, nerwowe, niespokojne. No ale wiem, że dzieci takie doświadczenia już miewają. Bardzo mi się podoba to, że w wielu szkołach jest to wpisane w statut, że dzieci na terenie szkoły nie używają telefonów komórkowych. Oczywiście tam są takie dodatkowe zapisy, że jeżeli nauczyciel w trakcie lekcji przygotował zajęcia z użyciem telefonów, to oczywiście dzieci wtedy je wyjmują i grają w gry, które są przygotowane przez nauczyciela, takie edukacyjne. Albo jak potrzebują koniecznie porozmawiać z rodzicami, no to są określone zasady, czy to w dyżurce mogą porozmawiać, czy to w obecności nauczyciela. Także nie jest to tak, że są odcięte od kontaktu, ale ten kontakt jest ograniczony. Na korytarzu jest gwarno, bo dzieci ze sobą rozmawiają, nikt nie ma na uszach słuchawek, dochodzi do wielu konfliktów, a zatem też uczą się ich rozwiązywać. Wiele z takich zachowań społecznych, które rozwijają, mają miejsce, także jest to bardzo dobry czas. Dzieci mają, obserwujemy to jako nauczyciele w szkole, coraz uboższe słownictwo, zwłaszcza te dzieci, którym rodzice nie czytają, z którymi rodzice nie rozmawiają, nie zadają im pytań. To też jest taki znaczący dla nas, nauczycieli, aspekt diagnostyczny, że dzieci nie potrafią zadawać pytań do tekstu. Te procesy myślowe nie są na wystarczająco wysokim poziomie. I widać to oczywiście w testach, że dzieci mają ubogie słownictwo bierne i czynne. Bierne to znaczy, że rozumieją niewystarczającą ilość słów, a czynną, że posługują się ubogim słownikiem. To są takie testy diagnostyczne, które są często wykonywane na terenie poradni, do której trafiają uczniowie, albo wstępnie wykonują je wielokrotnie nauczyciele. Dla nas jest to powód do niepokoju o tyle, że w kolejnym etapie edukacyjnym widzimy, że te deficyty językowe wpływają na obniżone umiejętności, bo dzieci, które nie rozumieją tekstu zadania z treścią matematyki czy fizyki, chemii, nie potrafią rozwiązać tego zadania, pomimo tego, że liczą prawidłowo. Pamiętam, jak w gimnazjum jeszcze w zeszłym roku uczniowie nie potrafili rozwiązywać zadań, w których treści były określenia, których nie znali, które dla nas, nauczycieli, w różnym wieku, bo tak młodzi nauczyciele, jak i starsi, byliśmy w tym zadziwieni, że tego dzieci określenia nie znają. Tego, jak również innych, takich, które są powszechnie przez nas używane, które my rozumiemy. Na tej podstawie wielu nauczycieli tych właśnie przedmiotów ścisłych, zanim rozpoczynali przeliczać zadania, tłumaczyli sobie razem z uczniami treść zadania.
Dylematy mamy i taty.